Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, dzień dobry, a naszym gościem jest dziś radny Sławomir Kotylak, radny miejski, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Kłaniam się.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie radny, no budżet na 2022 rok w mieście Zielona Góra został przyjęty. Pytanie, dlaczego państwo nie zagłosowali ani za, ani przeciw, ani się formalnie nie wstrzymali, nie oddali państwo głosu jako klub Koalicji Obywatelskiej?
Wynika to z naszego protestu nad tym, w jaki sposób przebiegała debata i na tym, w jaki sposób złamano procedury uchwalania uchwały budżetowej na rok 2022.
A w jaki sposób te procedury złamano państwa zdaniem?
Przede wszystkim nie poddano pod głosowanie wniosków złożonych przez Klub Koalicji Obywatelskiej. Było 40 wniosków opisujących różne zadania, od bardzo drobnych na kwoty od 10 tysięcy po duże projekty po około 1 000 000 złotych, które to zadania były konsekwencją wniosków składanych przez mieszkańców, zarówno tych, które nie przeszły w budżecie obywatelskim, zostały odrzucone choćby z faktu tego, że są inwestycyjne i zakres realizacji wykraczał poza rok, co było w dużej mierze konsekwencją nieporadności władz miasta, jeśli chodzi o realizację wcześniejszych tego typu projektów, ponieważ nie ma przepisu, który by to jasno ograniczał, to jest tylko i wyłącznie kwestia ustaleń komisji oceniającej wnioski. Ponadto sam proces uchwalania budżetu, w którym to prezydent już po zamknięciu dyskusji dokonuje zmiany na własny wniosek, co jest niedopuszczalne, uchwały budżetowej, przesuwając rezerwę z jednego paragrafu na drugi, uniemożliwiając tym samym jakby procedowanie złożonych wcześniej wniosków. W związku z tym no, te wszystkie działania oraz sposób dyskusji, brak odpowiedzi na pytania w trakcie posiedzenia no, spowodowały, że Klub Koalicji Obywatelskiej jednogłośnie doszedł do wniosku, że w taki sposób nie będziemy aprobowali przyjmowania budżetu i stąd decyzja o niegłosowaniu.
Sądzi pan, że te przesłanki, o których pan w tej chwili powiedział, mogą być podstawą do tego, że na przykład uchwała budżetowa może zostać w nadzorze prawnym no, zablokowana w jakiś sposób? Że nie wejdzie w życie?
Nie chciałbym uprzedzać faktów. Oczywiście Regionalna Izba Obrachunkowa ustawowo zajmie się uchwałą budżetową. Myślę, że tutaj wojewoda w przeciwieństwie do lat wcześniejszych będzie miał bardzo dużo wątpliwości co do sposobu i trybu uchwalania tejże uchwały. Oczywiście poczekamy na rozstrzygnięcie instytucji do tego powołanych. W mojej ocenie jako radnego czegoś takiego jeszcze w historii nie widziałem, jeśli chodzi o budżety, a przypomnę panu redaktorowi i państwu, to nie jest jedyny budżet, który ja rok do roku mam przyjemność procedować. Jestem również pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego, dyrektorem Departamentu Infrastruktury i Komunikacji, który de facto realizuje budżet województwa niemal w połowie jego wartości. W związku z tym mam możliwość porównywania trybu, sposobu i tego, w jaki sposób te dwie jakby tożsame tylko dla różnych jednostek samorządu terytorialnego uchwały wchodzą w życie.
No tak tam pan realizuje, tu pan decyduje o tym, jaki kształt ten budżet będzie, prawda, miał miejskim, więc no, role są inne, tam wykonawcze jakby władza,
role
a tu uchwałodawcze.
Tak. Są tożsame.
Tak. Dobrze. Dopytam jeszcze w tej sprawie, bo tak jak pan powiedział, zgłosili państwo kilkadziesiąt poprawek do budżetu. One nie zostały przyjęte. Druga strona, jakby obóz prezydenta Kubickiego mówi, że to tak naprawdę była w dużej części obstrukcja, bo nie wskazywali państwo jasno miejsca, skąd należałoby pieniądze przeznaczyć właśnie na te poprawki, na te nowe zadania budżetowe.
Jest to klasyczna dezinformacja obozu prezydenta, dlatego że założenia, które jest na punktem wyjścia do całej narracji, którą dzisiaj prezydent i jego obóz przedstawia, jest to, że ludzie, generalnie mieszkańcy nie znają procedur finansowych, w związku z tym łatwo każdą bajkę sprzedać, w żaden sposób jej nie uwiarygadniając. Ja bym się skupił tylko i wyłącznie na faktach, a mianowicie wnioski zostały złożone zgodnie z procedurą w formie pisemnej, zawierały wskazanie paragrafu środków, z których należało przenieść na dane zadanie, na właściwe paragrafy. Była oczywista omyłka pisarska, jeśli chodzi o jeden z paragrafów. Natomiast nawet w trakcie sesji budżetowej no nie byli zainteresowani tym, co mamy do przedstawienia, ponieważ w trakcie tychże obrad dokonano autopoprawki w trakcie zgłaszania tych wniosków, co zostało pominięte przez prezydenta i jego służby, co w konsekwencji doprowadziło do tego, że prezydent, odrzucając nasze poprawki bez głosowania, powołał się na nieprawidłowe zapisy paragrafów, jeśli chodzi o wskazanie źródła finansowania. Mało tego, ten zabieg, o którym mówiłem na początku, kasujący rezerwę ogólną do minimalnego poziomu, miał ukrócić możliwość skorzystania ze środków, które są w budżecie i które w tychże projektach wniosków były wpisane jako możliwe do wykorzystania, bo to dopuszcza ustawa o finansach publicznych i to zazwyczaj w różnego typu samorządach jest stosowane. No po to jest rezerwa, aby w sytuacjach, w których istnieje konieczność zrealizowania konkretnych zadań, żeby z niej skorzystać. Prezydent, kasując rezerwę do minimum wymaganego ustawą, de facto pozbawił możliwości realizacji zadań. Mało tego, przeniósł je do innej rezerwy, której to nie wskazał, co będzie przedmiotem wykorzystania tych środków. Czyli krótko mówiąc, przełożył z jednej kieszeni do drugiej i powiedział, że nie dam tych wam pieniędzy, bo mieszkańcom się te pieniądze nie należą.
A proszę powiedzieć, bo padły takie słowa, że państwo chcieli przeznaczyć 15 milionów również z obwodnicy południowej, gdzie inwestycja już jest mocno zaawansowana, właśnie na te zadania, o które państwo wnioskowali. To jest prawda?
Nie, to nie jest prawda. Przede wszystkim każdy z wniosków jest rozpatrywany indywidualnie. Nie ma wniosku na 15 milionów. To jest pierwsze zniekształcenie, które powoduje, że w ogólnym odbiorze może to wyglądać na nielogiczne. Nie. Każdy z wniosków był na zupełnie inne kwoty, od 50 tysięcy do pół miliona. Druga nieprawda, która jest rozpowszechniana, a mianowicie, że to by blokowało w jakikolwiek sposób inwestycje w obwodnicę południową. Otóż, drodzy państwo, obwodnica południowa ma większe zabezpieczenie niż suma wszystkich umów podpisanych na jej realizację. Krótko mówiąc, przy tego typu inwestycjach zawsze zostawia się górkę finansową na wypadek nieprzewidywanych okoliczności. Po uzgodnieniach z przedstawicielami Urzędu Miasta okazało się, że wartość tej górki na tą chwilę, na rok 2022, wynosi około 800 tysięcy, ponieważ jest tam taka pozycja jak wykup i odszkodowania. W związku z tym na rok 2022 planowano pokrycie odszkodowawcze dla części środowiskowej zwanej kurhanami w kwocie 200 tysięcy. Zabezpieczenie wynosiło milion. Łatwo policzyć, 800 tysięcy środków po prostu było zaksięgowane na wypadek, gdyby coś się miało wydarzyć. I cóż się otóż wydarzyło pomiędzy dwoma komisjami budżetowymi? Otóż na jednej komisji te środki były niezagospodarowane. 4 dni później na kolejnej komisji przychodzi pan prezydent Kaliszuk i oznajmia, że nagle powstała potrzeba wybudowania ogrodzenia wokół zbiorników retencyjnych. Moje proste pytanie. To gdzie do tej pory były wszystkie służby miejskie, które projektowały, przyjmowały projekty, decydowały, opiniowały, że nie zauważyły, że zbiorniki retencyjne nie posiadają w projekcie siatki ochronnej, czyli ogrodzenia, które by uniemożliwiało wpadnięcie do takiego zbiornika. A oczywiście jest to tylko wybieg taktyczny pana prezydenta, ponieważ na etapie realizacji w roku 2022 można skorygować uchwałę budżetową, wprowadzić korektę i te siatki można było spokojnie wprowadzić i wcale nie trzeba było zdejmować środków ze źródła wskazanego do finansowania przez wnioski Koalicji Obywatelskiej. Ale ponieważ nie chciano ich w ogóle rozpatrywać, są też takie zabiegi, które de facto wskazywały na zupełną jakby brakiem pacji w odniesieniu do tego, co zgłaszają mieszkańcy.
Dobrze, panie radny, zamykamy temat sesji. Chciałem pana spytać jeszcze o jedną sprawę. No, to jest ten czas, gdzie samorządy, przyjmując budżety, również zmieniają płace najważniejszym urzędnikom, burmistrzom, wójtom, prezydentom, również marszałkowi województwa. Ile pana zdaniem powinien zarabiać włodarz gminy, taki jak Zielona Góra, albo marszałek województwa?
Pyta mnie pan o opinię, czy pyta mnie pan o sytuację prawną?
Pytam pana jako polityka,
prawną, ustawa wprowadzona przez rządy Prawa i Sprawiedliwości po słynnej ustawie kasującej.
No i tam są widełki, są w tej, 20%, prawda?
Tak. Wprowadziła, że 80% należy wskaźnika wartości podnieść. W Zielonej Górze na wniosek radnych prezydenta ten wskaźnik został wyniesiony do maksymalnej wartości 100%. Czy powinien tyle zarabiać? Ja z szacunku dla pracy każdego człowieka nie klasyfikuję tego, czy mu się te jakieś środki należą, czy nie. Uważam, że należy rozpatrywać zawsze wynagrodzenie po efektach pracy. Jeśli chodzi o efekty pracy prezydenta, oceniam je bardzo źle. W związku z tym nie wydaje mi się, żeby akurat maksymalny wymiar wynagrodzenia panu prezydentowi się przynależy. Ale uznaję, że decyzja je była większościowa. Radni prezydenta Kubickiego z przyczyn oczywistych przecież swojemu szefowi nie będą ograniczali zarobków. Zagłosowali za. Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali również za. Rozumiem, że także jakby konsekwencja działań własnego rządu tutaj była elementem poparcia dla takiego wniosku. Myśmy się od tej decyzji wstrzymali.
No, w Urzędzie Marszałkowskim natomiast było inaczej, tak? Oczywiście opozycja tam głosowała przeciw, a za głosowała koalicja. No, taka chyba jest kolej rzeczy wśród państwa radnych, którzy popierają
jakąś
opcję.
Proszę tylko zwrócić uwagę, że w ramach oceny opinii publicznej zdecydowanie lepiej oceniana jest praca pani marszałek przez mieszkańców województwa lubelskiego niż przez prezydenta.
To może pani marszałek wystartuje na prezydenta Zielonej Góry, to by było
nawet
ciekawe,
biorąc pod uwagę,
by się tak zweryfikowała pani
nawet
marszałek.
Mówimy, nawet w kategoriach oceny Zielonogórzan, myślę, że ta klasyfikacja byłaby taka, jak podałem. Świadczą choćby o tym wyniki ostatnich
Będą
wyborów.
Państwo jako...
Liczba procentowo danych głosów na danego kandydata.
Jako Platforma Obywatelska może panią marszałek Polak kierować na to, żeby wystartowała w Zielonej Górze na prezydenta Zielonej Góry?
Myślę,
skoro
że byłby to bardzo mocny kandydat.
A to ciekawa deklaracja pana radnego.
To nie deklaracja, tylko moja opinia, panie redaktorze. Dobrze. Uważam, że osoba pani Elżbiety Anny Polak jest doświadczonym samorządowcem z wieloletnim stażem, z bardzo bogatą wiedzą, w związku z czym każde stanowisko w jednostce samorządu terytorialnego, a takim stanowiskiem jest funkcja prezydenta miasta, jest w tym wypadku jak najbardziej godna tego, aby pani Elżbieta Anna Polak mogła kandydować i myślę, że moi to nie byłaby bardzo mocnym kandydatem.
Dobrze, musimy już kończyć naszą ciekawą, bardzo ciekawą rozmowę. Naszym gościem był dziś pan Sławomir Kotylak, radny miejski Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze. Pozwoli pan, że na wykorzystanie z państwa audycję złożę wszystkim zielonogórzanom najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Życzę państwu wszystkiego najlepszego, przede wszystkim zdrowia w tych czasach pandemicznych, zadowolenia, szczęścia, pomyślności i odrobiny uspokojenia tych skołatanych nerwów tym, co nas otacza. Wszystkiego dobrego państwu życzę.
Przyłączamy się również do tych życzeń dla wszystkich zielonogórzan. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Sławomir Kotylak, Koalicja Obywatelska. A za uwagę dziękuję państwu. Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
Rozmowa po dziewiątej.